Chciałbym, żebyśmy przeczytali 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Też chciałem zacząć pewną serię trzech kazań opartą właśnie o 12, 13 i 14 rozdział tego listu. Od jakiegoś czasu już się z tym noszę, więc przeczytajmy 12 rozdział. Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed nieme bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie: Jezu, bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem, a ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce: nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopom: obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie. Aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Bóg tak umieścił je w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania, różnego rodzaju języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Kościół koryncki miał wiele różnych problemów. Jeśli popatrzymy na cały list, to od samego początku, od pierwszego rozdziału do samego końca, Paweł zajmuje się rozwiązywaniem tych problemów, które były w tym zborze. O pewnych problemach dowiedział się od wierzących, którzy mu donieśli, co złego dzieje się w zborze w koryńskim, a o innych problemach dowiedział się z listu, który zbór w Koryncie wysłał do apostoła Pawła z różnymi pytaniami. I w tym właśnie i apostoł Paweł, odpowiadając na ten list, ustosunkował się do tych różnych kwestii. I niektóre z tych problemów, które były w tym zborze, były bardzo poważne, ponieważ prowadziły do podziałów wśród wierzących na różne grupy wewnątrz zboru. Pomiędzy tymi grupami dochodziło do tarć, do różnych spięć. W związku z tymi podziałami i tarciami dochodziło też do pewnych nadużyć. Na przykład były nadużycia, jeśli chodzi o wieczerzę pańską, czy o nabożeństwo. Ogólnie mówiąc, sytuacja w zborze koryńskim nie była zdrowa, była daleka od zdrowej. Zbór był chory i potrzebował uzdrowienia. To przypomina nam, że jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze nie jesteśmy w niebie, jeszcze nie jesteśmy doskonali, jeszcze nie jesteśmy właśnie w chwale. Przypomina nam, że jesteśmy świętymi, którzy cały czas potrzebują uświęcenia, trwania w tym procesie uświęcenia. W związku z tym my też jako zbór możemy doświadczać różnych chorób. Tak? Paweł porównuje zbór do ciała ludzkiego, więc jako zbór też możemy doświadczać różnych chorób. Jeżeli zostaniemy zainfekowani jakąś fałszywą nauką, to całe ciało będzie dotknięte. Będzie chore, będzie niedomagało w taki czy inny sposób. Dlatego dobrze jest się przygotować na taką ewentualność. W życiu codziennym prawdopodobnie każdy z nas jest przygotowany na ewentualność jakiejś choroby czy jakiejś trudnej sytuacji w mniejszym lub większym stopniu. Prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim domu apteczkę. Tak? Gdzie ma plaster i pewnie środek przeciwbólowy i środek do odkażania ran. To jest taka najprostsza forma, ale oczywiście jak ktoś ma dzieci, to ta apteczka jest dużo bardziej rozbudowana, ale prawdopodobnie każdy z nas ma jakieś podstawowe rzeczy, żeby móc zadziałać, gdy pojawi się jakaś infekcja. I każdy z nas doskonale rozumie, dlaczego jest to nam potrzebne. Prawda? Nikt z tym nie dyskutuje, bo to jest oczywiste. Podobnie jest w życiu zboru. Dobrze jest posiadać apteczkę. I nie chodzi tu o fizyczną apteczkę, którą oczywiście posiadamy, tak? Gdzie jest bandaż, gdzie jest plaster, są nożyczki i różne rzeczy, które mogą się przydać w takich sytuacjach zdrowotnych. Ale chodzi o duchową apteczkę, którą trzeba wyposażyć w rzeczy niezbędne do radzenia sobie z duchowymi problemami, jakie w zborze mogą się pojawić. A na przykładzie zboru koryńskiego widzimy, że mogą być bardzo poważne problemy. Co taka duchowa apteczka powinna zawierać? Apostoł Paweł pokazuje nam to w rozdziałach od 12 do 14. W tych rozdziałach znajdują się rzeczy, które obowiązkowo powinny znaleźć się w każdej apteczce każdego zboru. Nie są to jedyne rzeczy, jakie tam powinny się znaleźć, ale są to rzeczy podstawowe, które w każdej apteczce powinniśmy umieścić. I dziś zaczniemy od omówienia 12 rozdziału i jeśli Bóg pozwoli, to za tydzień będę omawiać kolejne rozdziały, więc zaczynamy kompletować niezbędne narzędzia, niezbędne przybory, niezbędne środki. Ale zacznijmy od wyjaśnienia kilku podstawowych rzeczy, które pomogą nam zrozumieć lepiej cel i przesłanie tego, o czym będę mówił. Bo nie zamierzam mówić o darach duchowych. Więc, ale w takim stricte sensie. Rozdziały od 12 do 14 pierwszego listu do Koryntian tworzą pewną całość. W tych rozdziałach apostoł Paweł porządkuje kwestie związane z darami Ducha Świętego i tego, jak one powinny funkcjonować w zborze. Ewidentnie dochodziło na tym tle do różnych tarć oraz napięć, oraz nadużyć. Więc w tych rozdziałach mamy jak na dłoni pokazane, co apostoł Paweł robi i czym się posługuje, aby tę chorą sytuację uzdrowić. Dlatego chciałbym, abyśmy potraktowali te rozdziały w taki sposób, jak na szkoleniach z ratownictwa medycznego traktuje się manekina. Manekin nie jest istotą, na manekinie się ćwiczy. Więc i my przy okazji tej nauki o darach duchowych będziemy ćwiczyć. Oddychanie usta czy ucisk klatki piersiowej. Jako taki manekin nas nie interesuje nas interesuje, co możemy się na nim nauczyć. Co możemy się nauczyć na tym, przez ten problem darów duchowych, który zaistniał w zborze w Koryńskim. Mam świadomość, że dary Ducha Świętego są sprawą kontrowersyjną w chrześcijaństwie. Są różne poglądy na ten temat. Jedni chrześcijanie twierdzą, że wszystkie dary są dzisiaj dostępne dla wierzących. Inni twierdzą, że dary Ducha Świętego ustały, ponieważ mamy Pismo Święte, więc nie potrzebujemy już darów. Są z kolei też chrześcijanie, którzy twierdzą, że Duch Święty działa dzisiaj, się nic się nie zmieniło, ale oczywiście, znaczy w sensie Duch Święty się nie zmienił, ale sytuacja się zmieniła, więc pewne dary mogły już ustać, no bo są niepotrzebne, natomiast wszystkie, niektóre jest dalsza kontynuacja ich. Więc nie chcę wchodzić w tę dyskusję. Tak? Po prostu chcę posłużyć się problemem, jaki był w Kościele Koryńskim, aby uczyć się na nim. Nie wiem, jakie jest wasze osobiste podejście do tych kwestii, ale moim zamiarem nie jest atakowanie czy obrona jakiegoś stanowiska. Skupiamy się na tych rozdziałach, żeby zobaczyć przede wszystkim to, jak apostoł Paweł rozwiązuje poważny problem, który pojawił się w Kościele Koryńskim. W ten sposób będziemy mogli zobaczyć, jakich narzędzi, czy czego potrzebujemy w naszej duchowej apteczce zborowej, możemy powiedzieć. Może to być też osobista duchowa apteczka w naszym życiu. Zatem zobaczmy, o czym mówi apostoł Paweł w 12 rozdziale. I tutaj sobie pewne kwestie wyjaśnimy. Zacznijmy od wersetu pierwszego, który jest tutaj kluczowy. Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Inne tłumaczenie, Biblia Tysiąclecia, mówi: nie chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych, a Biblia Paulistów mówi: bracia, chciałbym bardzo, abyście mieli właściwą wiedzę o sprawach duchowych. Kiedyś, zacznę pewną historią, kiedy mój znajomy wrócił z Kanady i przywiózł wspaniały komputer, Gatewaya. Szczyt po prostu techniki, cały zestaw razem z głośnikami, a ponieważ nie za bardzo znał, więc poprosił mnie, żebym przyjechał do niego i podłączył ten komputer, na co ja oczywiście się zgodziłem, więc ten komputer mu podłączyłem i wziąłem się za podłączanie tego zestawu głośników. Tak? Więc jest wtyczka, no to wtyczkę do kontaktu. I jak ją wkładałem, to usłyszałem tylko głos. Tylko poczekaj, jak będziesz podłączał głośniki. Podłączyłem, już wiedziałem, o co chodzi. Poczułem spaleniznę, tylko było pyknięcie wcześniej. Tak? Już wiedziałem, że coś zrobiłem źle. Nie wiedziałem, że w Kanadzie jest napięcie 110 V, a nie 220, więc jak z komputerem nie było problemu, bo tam automatyczna była transformacja, czy zmiana, tak? Natomiast w tych głośnikach niestety nie. Potrzebny był tak zwany konwerter, czy jak transformator, który by zmieniał to napięcie. Ja tego nie użyłem. Przyszedł ten mój znajomy z transformatorem w ręku, a już mi było wstyd i głupio. Po prostu było za późno, tak? Po prostu nie wiedziałem, że w Kanadzie jest inne napięcie. Podobnie było z Koryntianami. Mieli dary Ducha Świętego, ale nie mieli właściwej wiedzy odnośnie tych darów. W związku z tym doszło w zborze do różnych problemów. Ponieważ byli nieświadomi rzeczy związanych z darami Ducha Świętego, to te dary były przez nich źle używane. Powodowały różne problemy. Dlatego i Paweł zdiagnozował ten problem po liście, jaki otrzymał od zboru w Koryncie, być może też usłyszał od domowników Chloe, że właśnie jest taki problem. I dlatego zaczął od czego? Od pouczenia Koryntian odnośnie darów duchowych. Paweł nie chce, aby Koryntianie byli nieświadomi rzeczy, aby byli w niewiedzy odnośnie darów duchowych, więc zaczyna od uzupełnienia tych braków, od wypełnienia tej luki, która tam jest. O czym do nich napisał? Paweł zaczyna od ogólnej charakterystyki działania Ducha Świętego, wersety 2 i 3. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was sprowadzano przed niemę Bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie: Jezu, bądź przeklęty, i nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Więc tutaj mamy, można powiedzieć, dwa podstawowe testy na rozróżnienie, czy dana osoba korzysta z daru Ducha Świętego, czy też nie. Jakie to testy? Po pierwsze, Duch Święty nigdy nie mówi przeciwko Jezusowi, nigdy nie przeklina Jezusa. I po drugie, Jezus zawsze prowadzi do Jezusa. Znaczy, Duch Święty zawsze prowadzi do Jezusa. Te dwa testy muszą być wykonane naraz, w tym samym czasie. One muszą, te działanie Ducha Świętego musi być zweryfikowane przez obydwa testy. Nie tylko, że nie mówi przeciwko Jezusowi, ale mówi za Jezusem, świadczy za Jezusem, więc te oba testy muszą być zastosowane. Więc mamy test na początek do zweryfikowania, czy Duch Święty działa, czy nie. I kolejna część to wersety od 4 do 11. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Więc Paweł pokazuje Koryntianom, że jest pewna różnorodność, jeśli chodzi o dary duchowe. Każdy członek zboru ma jakiś duchowy dar. Każdy dar duchowy pochodzi od Ducha Świętego, a Duch Święty jest suwerenny w swoim działaniu i obdarza wierzących darami tak, jak sam chce. Tej listy darów, która tutaj jest, różnych darów, nie powinniśmy nigdy traktować jako listę zamkniętą. Ponieważ tutaj to, jak Paweł mówi, pisze, wskazuje na to, że to nie jest zamknięta lista. Zresztą jest kilka list w różnych listach Pawła, list darów, i one się nie pokrywają. Więc nie możemy tego traktować jako zamkniętą listę 9 darów i to są wyłącznie dary Ducha Świętego, bo tak nie można. W każdym razie, jeśli chodzi o dary duchowe, to w tej różnorodności darów jest jedność, ponieważ te wszystkie dary pochodzą od Ducha Świętego. I w dalszej części listu Paweł posługuje się ilustracją ciała, czyli chce, żeby przez pewną ilustrację Koryntianie zrozumieli, o co chodzi z tymi darami. Więc dalej przeczytajmy. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. Więc Paweł pokazuje Koryntianom, że jest pewna różnorodność, jeśli chodzi o dary duchowe. Tak. I na przykładzie ciała właśnie Paweł pokazuje tą jedność w różnorodności. Są różne członki, ale ciało jest jedno. Darów może być wiele, ale wszystkie one pochodzą od Ducha Świętego. W związku z tym powinniśmy szanować suwerenność Ducha Świętego i poddać się Jego woli. Nie powinniśmy narzekać, że jeśli nie mamy jakiegoś konkretnego daru, to w ogóle nie mamy żadnego duchowego daru. Tak? Bo być może ktoś mówi, no ja mówił tak, w Koryncie, no ja nie prorokuję, to ja nie mam żadnego duchowego daru. Ale w tym momencie ten ktoś miał po prostu jakiś inny duchowy dar. Z drugiej strony powinniśmy rozumieć, że w zborze potrzebna jest różnorodność darów duchowych, tak jak jest potrzebna różnorodność członków w ciele. I ostatnią część przeczytajmy. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii, aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Bóg tak umieścił je w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania, różnego rodzaju języki. Czy wszyscy są apostołami? I w naszym języku tego nie widać, ale w języku greckim to pytanie już ma założoną odpowiedź. Nie. Odpowiedź jest negatywna. Czy wszyscy są apostołami? Nie, nie wszyscy. Czy wszyscy prorokami? Nie, nie wszyscy. Czy wszyscy nauczycielami? Nie, nie wszyscy. Czy przez wszystkich przejawia się moc? Nie. Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Nie. Czy wszyscy mówią językami? Nie. Czy wszyscy je wykładają? Nie. Oczywiście gorąco pragniecie większych darów łaski. W tej części Paweł pokazuje, że jeśli chodzi o dary duchowe, to wszystkie są potrzebne. Nie możemy powiedzieć, że tylko konkretne dary są potrzebne, a reszta nie. Tak jak w ciele potrzebna jest pewna różnorodność członków, tak samo jeśli chodzi o dary duchowe. One wszystkie są potrzebne. Skoro Duch Święty je dał, to znaczy, że muszą być potrzebne. W związku z tym nikt z Boże nie powinien mówić, że jeśli jakiś wierzący nie ma jakiegoś konkretnego daru, no to jest z Boże zbędny. Wszyscy potrzebujemy różnorodnych darów ducha. Ale Paweł idzie krok dalej i dodaje, że różna też jest użyteczność darów, funkcjonalność darów. Tak jak jest różna, są różne członki w ciele, jedne są bardziej widoczne, inne mniej widoczne, jedne są bardziej przydatne, drugie troszeczkę mniej przydatne, ale generalnie wszystkie członki są potrzebne. Tak samo jeśli chodzi o dary. Dary mają swoją różną użyteczność. Nie wszystkie dary mają taką samą użyteczność. W związku z tym są tak zwane większe dary łaski. Większe dary Ducha Świętego i na zasadzie przeciwieństwa są też i mniejsze dary Ducha Świętego. Więc pod względem funkcjonalnym, użytecznym też jest pewna różnorodność, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Zatem co robi apostoł Paweł w tym rozdziale? Informuje swoich adresatów odnośnie darów duchowych. Przekazuje im pewną naukę i w ten sposób wypełnia lukę, którą mieli. Apostoł Paweł przekazał im rzeczy, które powinni wiedzieć odnośnie darów duchowych. Czyli możemy powiedzieć, że apostoł Paweł wyłożył im pewną naukę. Zajął się teologią. Dał Koryntianom dawkę apostolskiego nauczania. Paweł pokazał Koryntianom różne aspekty darów duchowych. Dla lepszego zrozumienia posłużył się też ilustracją zboru jako ciała ludzkiego. Pokazał, że wszystkie dary są potrzebne w zborze, ale to nie znaczy, że wszystkie dary mają taką samą użyteczność w zborze. Są większe i mniejsze dary łaski. Czy to wystarczyło, żeby rozwiązać problem zboru w Koryncie? Oczywiście, że nie. Nie. Usystematyzowanie nauki nie jest wszystkim, czego Koryntianie potrzebują, aby ich problem został rozwiązany. Nauczanie oczywiście jest potrzebne, to jest punkt wyjścia. Potrzebna jest pewna baza, pewien fundament, który trzeba położyć i na którym można budować. Od tego Paweł zaczyna, ale apostoł Paweł dodaje, ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Więc jest coś jeszcze, czego Koryntianie potrzebują, żeby ich problem został rozwiązany, żeby ten zbór mógł ozdrowieć. Ale o tym za tydzień. Więc oprócz usystematyzowania wiedzy, usystematyzowania pewnej nauki, potrzebne jest coś jeszcze. Sama wiedza nie wystarczy, aby rozwiązać problem. Więc przejdźmy do zastosowania tego, co dzisiaj usłyszeliśmy. Więc apostoł Paweł zdiagnozował problem zboru w Koryncie, zobaczył, co jest przyczyną problemu i na tej podstawie zastosował odpowiednie leczenie, jak dobry lekarz. Tak? Wysłuchał pacjenta, zobaczył, jakie są symptomy, zdiagnozował, że znalazł przyczynę i zaczął leczenie. I Koryntianie mieli dary Ducha Świętego, ale nie mieli wiedzy odnośnie tych darów i jak z nich korzystać. W związku z tym dochodziło do nadużyć i wypaczeń. Zatem apostoł Paweł zaczął od uzupełniania braków. Apostoł Paweł zaczął nauczać Koryntian odnośnie darów duchowych i w ten sposób wypełnił tę lukę w ich rozumieniu duchowych prawd. Więc możemy powiedzieć, że nauka apostolska, że doktryny biblijne powinny znaleźć się w naszej zborowej apteczce duchowej. Kiedy w zborze pojawia się podobna kontrowersja, podobny problem, to mając zaplecze, mając właśnie na wyposażeniu tą naukę biblijną, będziemy wiedzieć, od czego zacząć. Oczywiście to nie znaczy, że każdy problem będzie rozwiązany poprzez zastosowanie nauczania biblijnego. Tak nie jest, bo w życiu tak nie jest, w życiu nie mamy złotego środka na wszystko. Tak? Jeżeli kogoś boli głowa, to nikt nie robi opatrunku na głowie. Tylko bierze środek przeciwbólowy, tak? I natomiast jeżeli ktoś się zrani, no to wtedy nie bierze tabletki przeciwbólowej, bo to nie rozwiąże problemu, tylko potrzebuje opatrzeć ranę. Więc w zależności od problemu trzeba zastosować odpowiedni sposób leczenia. Paweł zdiagnozował problem i zobaczył, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest uzupełnić te braki w poznaniu, w rozumieniu duchowych prawd u Koryntian. Więc to pokazuje nam, czego w naszej duchowej apteczce nigdy nie powinno zabraknąć. Nauczania biblijnego, nauki apostolskiej, nauczania Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy są chrześcijanie, tak, oczywiście, którzy reagują na słowo nauczanie, czy doktryna biblijna, czy teologia, tak jak dzieci reagują na środek do oczyszczania ran, na wodę utlenioną na przykład. Tylko pokazać im, jak się zranią, to od razu długa i płacz, i nie, tak? Bo one wiedzą, że będzie nieprzyjemnie, że będzie szczypać. I dlatego robią wszystko, żeby tego uniknąć, bo boją się panicznie, bo będzie piec, będzie szczypać. Natomiast człowiek dorosły wie, że jest to konieczne. Żeby oczyścić ranę. Będzie to może nieprzyjemne, ale człowiek dorosły zastosuje ten środek, ponieważ wie, że mu to pomoże. Więc jakim jesteś chrześcijaninem? Czy takim, który boi się panicznie teologii, nauczania biblijnego i ucieka od niego? Czy może jesteś dojrzałym chrześcijaninem, który rozumie, jak bardzo potrzebuje nauki Chrystusa w swoim życiu? Usystematyzowania jej, nie tylko tam kilku wersetów z Biblii, ale usystematyzowania, poszerzania tej nauki. Czy rozbudowywania, wzrastania. Powinniśmy rozumieć, jak bardzo potrzebne są doktryny, jak bardzo potrzebne jest nauczanie biblijne, jak bardzo jest potrzebne usystematyzowanie pewnych nauk. Apostoł Paweł bardzo jasno to wyraził, kiedy napisał w liście do Tymoteusza 3:16-17. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do czego? Do nauki, wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. W Piśmie Świętym, w Biblii mamy wszystko podane, można powiedzieć, jak na dłoni, co jest potrzebne nam do tego, żebyśmy byli jak Pan Jezus, żebyśmy mogli upodabniać się do Pana Jezusa. Czyli potrzebujemy nauki, nauczania. Różnego rodzaju nauczania, instrukcji, tak, korekty, wykazania błędu, doprawy. Paweł pokazał Koryntianom ich błędy, ale nie zatrzymał się na tym, bo samo wykazanie błędu nic nie zmienia. Trzeba pokazać, jak to naprawić, co jest właściwe, co jest prawdziwe i tak dalej. Pismo Święte, Biblia jest pełne nauczania, ale musimy pamiętać, że doktryny biblijne to nie wszystko, co powinno się znaleźć w naszej duchowej apteczce. Potrzebujemy też innych rzeczy, o których tutaj w kolejnych rozdziałach apostoł Paweł nam mówi. może nie mówi, ale pokazuje. No. Bo, i też, więc niech przykład zboru koryńskiego będzie dla nas przestrogą. Tak? Tu jest poważna przestroga przed postawą, która promuje duchowość bez poznania, duchowość bez wiedzy, duchowość bez nauczania, bez doktryn. Koryntianie mieli dary duchowe, ale to nie znaczy, że dzięki tym darom byli dojrzałymi wierzącymi. Mieć dar duchowy wcale nie znaczy być dojrzałym w Chrystusie. I Koryntianie są tego potwierdzeniem. Ich postępowanie było nacechowane niedojrzałością duchową. Ich niedojrzałość duchowa w części wynikała po prostu z niewiedzy. Czasami mamy takie właśnie wyobrażenie, że tam, gdzie zbór jest charyzmatyczny, tak, czy są dary Ducha Świętego, to jest wysoka duchowość. Ponieważ byłem charyzmatykiem przez kilka lat, to tej duchowości doświadczyłem. I ta duchowość polegała, że w tym bardzo duchowym zborze były dwa podziały w ciągu 3 lat. Poważne podziały. Więc to mi postawiło znak zapytania, o co chodzi z tą duchowością, jeżeli wierzący muszą się dzielić, bo ze sobą nie są w stanie wytrzymać. Bo ktoś ma jakieś inne cele i tak dalej. Więc tutaj dary duchowe wcale nie znaczy, że zbór jest duchowy, bo jak na przykładzie Koryntian widać, że zbór był bardzo nieduchowy, cielesny wręcz. I niech też przykład zboru koryńskiego będzie dla nas przestrogą przed postawą, która mówi, że to, czego ostatecznie każdy zbór potrzebuje, to dary duchowe. Ponieważ są też tacy wierzący, którzy są przekonani, że wszelkie problemy w zborach będą rozwiązane, kiedy te zbory będą operować darami Ducha Świętego. Albo kiedy w zborach będą manifestować się dary Ducha Świętego w całej pełni. Wtedy to będzie najwyższy poziom chrześcijaństwa, najwyższy poziom duchowej dojrzałości. W związku z tym myślą, że to, do czego ostatecznie powinniśmy pragnąć, to dary duchowe. Ale apostoł Paweł pokazuje nam, że poza darami jest coś jeszcze większego, wspanialszego. Że dary duchowe nie są tym ostatecznym celem dla chrześcijan. Jest coś jeszcze ponad, ważniejsze, które umożliwia, że te dary będą właściwie używane. I Paweł mówi o drodze najwspanialszej. Więc gdyby to znaczy, że dary duchowe nie są tą najwspanialszą drogą. Tak, żebyśmy, one są potrzebne, są ważne, ale nie są tą najwspanialszą drogą. Jest coś innego, o czym nigdy nie możemy zapomnieć i o czym zamierzam, jeżeli Bóg pozwoli, mówić za tydzień. Więc to by było na tyle na dzisiaj, więc budujmy tą apteczkę. Niech w niej znajdzie się nauczanie biblijne, nauka, ponieważ Pismo Święte jest pełne nauki i to powinno być na naszym wyposażeniu, kiedy pojawią się problemy, trudności, nie tylko w życiu zboru, ale w życiu osobistym, to możemy z tego korzystać i korzystajmy. Ale oczywiście to nie wszystko, co się w tej apteczce powinno znaleźć. Amen.